tytuł tygodnia.
Droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Mówię to są, co im z wami walczyć da.
Wrócimy po was. Historie alpejskie. Elżbieta Sieradzińska. Wydawnictwo Marginesy. Komentuje autorka Elżbieta Sieradzińska.
To jest jeden z powodów, dla których zajęłam się właśnie Alpami, a nie Himalajami. Ponieważ pan Józef Myka, któremu poświęcam tę książkę, ja mu się zjeżdżałam z tych moich pomysłów różnych, najróżniejszych. On powiedział tak delikatnie, powiedział: Pani Elu, ale o Himalajach, o wypadkach, czyli takich przypadkach, które nie zostały wyjaśnione do końca, piszą inni, dobrzy autorzy. Ja bym pani radził jednak skierować się ku obszarowi, który jest mniej znany, jak chodzi o tego typu historie. Pani jest romanistką, no i tak mi delikatnie zasugerował, żebym może nie wkraczała na teren, który już jest jakby eksplorowany przez innych. I to była bardzo cenna rada, dlatego że o Alpach i o tym, co się wydarzyło w Alpach, może mniej się w tej chwili pisze. O Himalajach jednak częściej. Oczywiście z racji tego, że Polacy zapisali w tych Himalajach i zapisują wciąż piękną kartę, nawet jeżeli nie zdobywają już najwyższych szczytów, bo one po prostu są już zdobyte.
Czyta Agnieszka Różańska.
Godzina 13:07. Wagonik Ireny Chrystiana właśnie przeturlał się przez potężną skalną podporę na Gros Ronion. Słońce nadal mocno przypieka. Śnieg na Col du Midi jeszcze się skrzy. Lecz na południowo-wschodnie zbocze Mont Blanc du Tacul wpełzł już cień. W dole na odkrytej połaci doliny trzy mikroskopijne postacie rysują w śniegu szerokie esy floresy. Obchodzą zionące pustką pułapki szczeliny. I właśnie wtedy Christian go dostrzegł. Patrzyłem w lewo w kierunku Mont Blanc, gdy zobaczyłem mały, srebrzysty, błyszczący w słońcu punkcik, który rósł w oczach z szybkością błyskawicy, bez jednego dźwięku, o niezmąconej ciszy. Przez myśl mi przemknęło, że ten samolot jest piękny, tylko leci nisko, za nisko, jakby prosto na nas. Na platformie widokowej Aiguille du Midi ludzie nieruchomieją. Z niedowierzaniem patrzą, jak samolot nurkuje w głąb Vallée Blanche, a gdy mają wrażenie, że rozbije się o lodowiec, w ostatniej chwili robi świecę. Wystrzeliwuje w górę, po czym błyskawicznie się oddala. Znika między Aiguille Verte i Grand Jorasse. Przewodnik aspirant Christian Mullier natychmiast go rozpoznaje. To wojskowy myśliwiec. Najpierw słyszą potworny huk. Po metalowych kabinach, w których spokojnie siedzieli, przetacza się jak eksplozja. Wstrząs, jaki czują chwilę potem, jest tak gwałtowny i brutalny, że wszystko jakby nagle zastyga, zatrzymuje się, ale tylko na moment. Wagonik z wielką szybkością zaczyna zsuwać się w stronę Aiguille du Midi. Do Christiana dociera potworna myśl. Spadamy. Uszy przeszywa przeraźliwy krzyk Iren i ludzi z sąsiednich kabin, które rozhuśtane jak bączki kręcą się wokół kabla. Niewidzialna siła miota obojgiem z jednego końca kabiny na drugi, niczym źdźbłami słomy, przewraca i rzuca o ściany. Christian boleśnie uderza plecami o drzwi, a może o sufit. Czyżby fruwał? Iren krzyczy. Ich uszy wciąż wypełnia świdrujący ryk silnika. Wieczność. Mija chyba cała wieczność. Nad sobą chłopak widzi to niebo, to lodowiec. Potem znowu niebo, znowu lodowiec. Niebo, lodowiec. Czy to się nigdy nie skończy? Nagle gwałtowne ruchy kabiny zaczynają słabnąć. Chybotanie zwolna ustaje. Jeszcze kilka wahnięć i nagle wszystko zamiera. Christian tkwi nieruchomo z ramionami przyklejonymi do szyby okienka. Niebo. Widzi niebo. Więc wciąż wiszą na kablu. Żyją. Christian wychyla się przez okienko i patrzy w górę. Wagonik wisi uczepiony liny nośnej. Na szczęście jest cała. Inaczej wszyscy byliby zgubieni. Natomiast lina napędowa, ucięta jak nożem, zwisa luźno, pewnie aż do podstawy igły. Pod kabiną zionie 150, może 180 metrów pustki, a gdzieś na końcu liny nośnej, około 200 metrów dalej, ciemnieje budynek stacji na Guille do Mindy. Drugi wagonik z ich grupy wisi nieruchomo tuż obok. Jednak trzeci jest znacznie dalej i niżej. Christian nie dostrzega natomiast kolejnej grupy trzech wagoników, które do momentu uderzenia sunęły tuż za nimi. Gdzie się podziały? Była w nich ta rodzina z Niemiec i dwóch Włochów, ojciec i syn. Ci, którzy na stacji ustąpili miejsca Christianowi i Ren i przyjaźnie machali im na pożegnanie. Nie ma ich. Spadali. O czym myśleli, gdy po minięciu technicznej stacji Gros Rognon ich wagoniki z przerażającą prędkością zaczęły spadać w kierunku, z którego przybyły? Czy mieli choćby cień nadziei? Gdy w kolejnej sekundzie wagoniki zsunęły się z kabla, impetem uderzyły w skalną ścianę i w chmurze skalnych odłamków i pyłu runęły 200 metrów w dół.
Tytuł tygodnia.